Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 1 września. Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny, a wraz z nim wracamy z naszym podcastem Energia do zmiany w jego tradycyjnej formie. Nazywam się Andrzej Bobiński i dziś zapytam Roberta Tomaszewskiego, co nas czeka w miesiącach, które pozostały z szalonego 2020 roku. Robercie, może byśmy zaczęli od ogółu i powoli zmierzali do szczegółów. We wrześniu Komisja Europejska ma przedstawić scenariusze zwiększenia celu redukcji emisji CO2 z 40 do 50, a może 55% do roku 2030. Dlaczego, jak, w jakim trybie i jak to się przełoży na polską energetykę?
Jeszcze dokładnie nie wiemy, kiedy to nastąpi. Wiemy, że Komisja zaprezentuje to w tym miesiącu. I wiemy też z coraz większej ilości źródeł, że ta rekomendacja będzie najwyższa. To znaczy Komisja Europejska zaproponuje zwiększenie celu redukcji emisji prawdopodobnie do 55%. Będzie miało to bardzo duże znaczenie dla całego rynku handlu dwutlenkiem węgla w Europie, windując jego ceny powyżej obecnych poziomów. Przypomnijmy obecnie, żeby kupić tonę dwutlenku węgla, musimy zapłacić około 30 euro. Według różnych scenariuszy te ceny mogą wzrosnąć nawet do 70 euro za tonę, co też oznacza gwałtowne przyspieszenie transformacji energetycznej. To jest na razie rekomendacja. Komisja Europejska podda to pod osąd państw członkowskich, pod osąd Parlamentu Europejskiego. Także wdrożenie tych celów do obowiązującego prawa zajmie około kilkunastu miesięcy, ale kierunek jest jasny, jest znany i będzie polegał na zaostrzaniu celów klimatycznych i przyspieszaniu transformacji. Dla polskiej energetyki oznacza to, że będziemy rezygnować i wychodzić z węgla coraz szybciej. Także ta perspektywa polskiego koleksitu gwałtownie się przyspieszy.
Czy Polska ma możliwość zablokowania tych zmian?
Polska na pewno będzie w grupie państw, które będą lobbowały za tym, żeby to podwyższenie celu było jak najmniejsze, czyli w granicy 50%. Trudno na razie powiedzieć, na ile te wysiłki, które zostaną podjęte, będą skuteczne. Na pewno nie jesteśmy sami w Europie, jeżeli chodzi o sceptycyzm co do tak gwałtownego zwiększania tych celów. Jest wiele państw, szczególnie z naszego regionu Europy Środkowej, które są temu najwyższemu celowi przeciwne, więc należy raczej oczekiwać tego, że pojawi się koalicja państw, które będą lobbowały za tym, żeby te cele były bardziej realistyczne. Wynik tych konsultacji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem i Radą Unii będzie znany dopiero na początku przyszłego roku. Pamiętajmy też, że Komisja do połowy 2021 roku ma przygotować plan zmian w regulacjach, które pozwolą na realizację tego wyższego celu. To jest o tyle kluczowe, że bez podniesienia celu do 2030 roku Unia Europejska nie będzie mogła realistycznie myśleć o osiągnięciu neutralności klimatycznej, która jest celem na 2050 rok i pod którym celem Warszawa cały czas się nie podpisała.
Niezależnie od tego, jak zakończą się te negocjacje, to rozumiem, że te procesy tak naprawdę nasilą to, co jest nieodzowne, czyli transformację energetyczną w Polsce. Chciałem się ciebie zapytać, jak na to zareaguje rząd, administracja, gdzie będą zapadały jakie decyzje?
Ta reakcja będzie raczej reaktywna, to znaczy jak przyglądamy się tej historii polskiej transformacji na przestrzeni ostatnich lat, to widzimy, jak bardzo nasza administracja próbuje nadążyć za tym tempem, które jest wyznaczane w Brukseli i wydaje się, że teraz będzie bardzo podobnie, to znaczy biznes będzie próbował na własną rękę dostosować się do tego zmienionego środowiska regulacyjnego, czyli będzie próbował jak najszybciej wychodzić z węgla, zamykać kopalnie, zamykać elektrownie na węgiel, inwestować w odnawialne źródła energii. To się oczywiście już dzieje, co też widzimy po wynikach spółek i zapowiedziach konkretnych firm energetycznych, jeżeli chodzi o plany wyjścia z węgla. To też dzieje się na poziomie administracji, która aktualnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowuje plan konsolidacji spółek energetycznych, którego Chyba najważniejszym elementem jest powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, tak zwanej NABE, która będzie przejmowała te elektrownie po to, żeby odciążyć spółki, umożliwić im inwestowanie w odnawialne źródła energii, a jednocześnie zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo energetyczne po to, żeby te elektrownie mogły dalej funkcjonować do momentu, w którym będziemy mieli pewność, że miks odnawialnych źródeł energii, gazu, kogeneracji i innych niskoemisyjnych instalacji pozwoli nam na zachowanie bezpieczeństwa zasilania.
No dobrze, ale zanim dojedziemy do tych spółek, to chciałbym cię cofnąć na chwilę do rządu i do rekonstrukcji, która nad nami wisi. Rozumiem, że po pierwsze Ministerstwo Aktywów Państwowych prawdopodobnie będzie się nazywało inaczej. Nie wiemy, czy ministrem będzie nadal premier Sasin, czy też będzie nadal premierem, a tak naprawdę wicepremierem. Do tego rozumiem, że też czekają nas zmiany w Ministerstwie Klimatu i w nazewnictwie i też możliwe, że w kierownictwie.
Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Klimatu będzie po rekonstrukcji nazywało się Ministerstwo Energii i Klimatu. Ten komponent energetyczny ma wrócić. Nie do końca jeszcze wiadomo, co to tak naprawdę będzie oznaczać, bo z tych naszych przysłuchów, które mamy, wynika, że nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi ma pozostać w Ministerstwie Aktywów Państwowych. To, co może zostać przesunięte do obecnego Ministerstwa Klimatu, to poza resortem środowiska, o którym się już od dawna mówiło, który ma zostać wchłonięty przez aktualne Ministerstwo Michała Kurtyki, to tym komponentem, który może zostać przesunięty, są regulacje górnicze, które aktualnie znajdują się w Ministerstwie Aktywów Państwowych i one mogłyby zostać tam przekierowane. Nie znamy jeszcze finalnej wersji tej nowej architektury resortu. Prawdopodobnie to będzie znacznie większy resort i prawdopodobnie zmieni się też osoba samego ministra.
Co się stanie z Michałem Kurtyką?
Tutaj znacznie jest więcej spekulacji niż twardej wiedzy. Z tego, co nam udało się ustalić, to perspektywa odejścia Michała Kurtyki z resortu i w ogóle z rządu zbliża się. O tym mówiło się przez jakiś czas, ale do tej pory Michał Kurtyka nie był na tej liście ministrów, którzy mają zostać zdymisjonowani w ramach rekonstrukcji. W ostatnich dniach jego nazwisko się tam pojawiło. Jest to w części zasługa bardzo dużej aktywności Solidarnej Polski, która chce przejąć nadzór nad polityką energetyczną i klimatyczną w rządzie po rekonstrukcji. Politycy Solidarnej Polski są na tym polu bardzo aktywni. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski od wielu miesięcy prowadzi taką twitterową ofensywę antyklimatyczną, podważającą sensowność w ogóle unijnej polityki energetyczno-klimatycznej w obecnym kształcie. I wydaje się, że partia Zbigniewa Ziobry wyczuwa tutaj duży polityczny potencjał i widać, że Michał Kurtyka, który znany jest z tego, że popiera transformację energetyczną, jest technokratą, bardzo respektowanym na Zachodzie, który rozumie te procesy gospodarcze, jest w tej perspektywie Solidarnej Polski przeszkodą do realizacji celów politycznych i zobaczymy, jak ta rozgrywka się zakończy.
Ale wyobraź sobie, żeby Solidarna Polska przejęła Ministerstwo Energii i Klimatu?
Jest wiele rzeczy, których sobie nie wyobrażałem, a które ostatecznie się zrealizowały. Więc odpowiadając na twoje pytanie, nie do końca sobie wyobrażam taki scenariusz. Wydaje mi się, że w tym ostatecznym rozrachunku to jednak premier będzie miał ostateczne zdanie co do obsady takiego powiększonego resortu, ale na chwilę obecną ta ofensywa jest i nie można też nie przywiązywać do niej pewnej wagi.
No to może tu pospekulujmy, jeżeli premier miałby wyznaczać nowego ministra energii i klimatu, to czy takim ministrem mógłby zostać Artur Soboń, który od niedawna, a nawet bardzo niedawna, jest pełnomocnikiem rządu do spraw
transformacji energetycznej i górnictwa. Tutaj dodajmy tylko
wiceminister z Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Dokładnie tak. Artur Soboń jeszcze tym pełnomocnikiem nie został, formalnie oczywiście, ale na ostatnim spotkaniu wicepremiera Sasina z górniczymi związkami zawodowymi w sprawie planu ratowania Polskiej Grupy Górniczej tak został przedstawiony związkowcom, że to jest właśnie nowy pełnomocnik rządu do spraw transformacji i górnictwa. I wydaje się, że ta osoba, czyli wiceminister Soboń, mógłby wskoczyć na stanowisko nowego ministra energii i klimatu. Oczywiście przy założeniu, że premier Mateusz Morawiecki zwycięży ten taktyczny bój o obsadę tego resortu.
Czy nie masz takiego poczucia déjà vu sprzed 15 roku, kiedy będziemy mieć względnie silne Ministerstwo Środowiska, które teraz będzie się nazywało Ministerstwem Energii i Klimatu. Będziemy mieć Ministerstwo Skarbu, które teraz się będzie nazywało nie wiadomo jak. Będzie Ministerstwo Gospodarki, na czele którego prawdopodobnie stanie Jarosław Gowin. I będziemy mieć niekończącą się przepychankę i wojnę kompetencyjną trzech resortów, które będą starały się popchnąć transformację energetyczną do przodu, ale w takim rytmie może krok do przodu, dwa kroki do tyłu, albo w optymistycznej wersji dwa kroki do przodu, jeden do tyłu.
Mi się wydaje, że już od czasów wyborów 2019 roku mierzymy się z taką sytuacją. To znaczy mamy aktualnie dokładnie resort aktywów, który broni interesów spółek, mamy resort klimatu, który próbuje pchnąć tą transformację do przodu, no i mamy Ministerstwo Rozwoju, które cały czas przypomina o tej agendzie przemysłu i o tym, żeby robić tą transformację w zgodzie z interesem biznesu. Więc wydaje mi się, że w takim strategicznym ułożeniu tych wzajemnie nachodzących na siebie kompetencji tutaj wielkiej zmiany nie będzie. Zmiana będzie personalna i wydaje mi się, że to będzie zmiana na gorsze, szczególnie w sytuacji, w której znajdujemy się w finale tych negocjacji budżetowych dotyczących wieloletnich ram finansowych Unii, kiedy decyduje się to, ile tych środków z europejskiej kasy trafi na transformację polskiej energetyki. Utrata osoby, która jest znana, która rozumie te procesy i która ma takie niezbędne przygotowanie do tego, żeby tymi kwestiami się zajmować, na pewno osłabi rząd na tym odcinku, no ale ostatecznie zobaczymy, jaki będzie finał.
Ja nie lubię oceniania, czy to będzie zmiana na lepsze, czy na gorsze. Myślę, że może tym kryterium byłoby bardziej skuteczniej będzie prostą zadaniom postawionym albo mniej skutecznie. I wydaje mi się, że może jednak to jest tak, że Michał Kurtyka, z całą sympatią dla pana ministra i jego zdolności dyplomatycznych, jednak był zbyt słabym politykiem, był zbyt słaby politycznie, żeby mierzyć się z tak dużymi wyzwaniami, żeby też poza wszystkim innym być silnym partnerem dla rosnących w siłę spółek energetycznych.
To prawda i to jest cały czas jego największy problem, to znaczy on jest ministrem nieefektywnym z tego względu, że nie ma silnej pozycji politycznej, że nie może pójść do spółek, nie może narzucić swojej wizji. Kurtyka może działać tam, gdzie inni ministrowie nie rozciągają swoich wpływów. Do tej pory sporo udało mu się zrobić w kwestii na przykład przygotowania programu jądrowego, reaktywacji zaktualizowanej wersji harmonogramu budowy atomówki. Ruszyły prace nad polityką energetyczną już do 2050 roku. Kurtyka też mocno bronił całej konstrukcji unijnej polityki klimatycznej przed atakiem Solidarnej Polski, która podważała jej sens jej istnienia. Ten bilans jego dokonań nie jest zbyt długi i pozytywny. Tego przyczyną jest przede wszystkim słabość polityczna, więc być może nowa osoba, która będzie miała silniejsze trzymanie właśnie polityczne, większe poparcie, będzie mogła zrobić więcej.
Już kończąc temat Michała Kurtyki, ja mam wrażenie, że to był taki minister, który chciał grać w brydża, a wszyscy przy stole grali w wojnę i jednak dosyć ciężko się gra w brydża z ludźmi, którzy grają w wojnę. Natomiast chciałem przejść do spółek energetycznych, bo zdaje się, że tam się dzieje i będzie działo bardzo dużo. No i że tak naprawdę to jest to miejsce, gdzie będzie się wykuwała ta nasza polityka energetyczna i zastanawiam się, czy to będzie Michał Kurtyka, jego następca, czy może po prostu minister Artur Soboń będzie dostatecznie silnym graczem politycznym, żeby być w stanie podporządkować sobie te spółki, które, no tak jak powiedziałem, rosną w siłę, tak? Mówię tutaj głównie o PGE, to rozumiem, że tu nawiążesz do tego pomysłu konsolidacji. Też mówię o Danielu Obajtku i paru innych graczach, którzy tutaj, no będą, zdaje się, rozdawali karty.
Artur Soboń już teraz nadzoruje spółki energetyczne i górnicze, więc ma kontakt z menadżerami. Nie mamy informacji tak naprawdę, jak silnie oddziaływuje on na menadżerów. Wydaje się, że tutaj, przynajmniej jeżeli chodzi o Polską Grupę Energetyczną i prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, to realizuje on swoją agendę, którą próbuje narzucić rządowi, czyli przyspieszenie tego wyjścia z węgla. To się z wielu różnych powodów teraz nie udaje, ponieważ priorytetem jest kryzys górniczy i to, w jaki sposób możemy jemu zaradzić. Więc bardzo trudno przewidywać, w jakim kierunku pójdą działania nowego ministra, jeżeli nim zostanie Artur Soboń i jak silny on będzie. Wiadomo, że ta logika zmiany, w której jesteśmy, tej transformacji, która będzie cały czas przyspieszała, będzie i tak wymuszała te decyzje. To nie jest tak, że można je zatrzymać po prostu, więc będziemy musieli się do tego europejskiego nurtu po prostu dostosować bez względu na poglądy polityczne, jeżeli chcemy utrzymać konkurencyjność gospodarki i dostęp do europejskich środków. Więc wydaje się, że nawet te zmiany personalne z perspektywy takiej długoterminowej nie będą miały aż tak dużego znaczenia, bo po prostu pewne rzeczy i tak muszą się wydarzyć.
No to może opowiedz o tych rzeczach, które muszą się wydarzyć i będą się działy w nadchodzących miesiącach.
Pierwszą kwestią jest oczywiście reforma górnictwa, która cały czas się toczy i która z naszych informacji wynika, że będzie się toczyła jeszcze przez jakiś czas. Kolejne spotkanie górników i rządu jest zapowiedziane na 10 września, ale już dzisiaj wiemy i to po wypowiedziach oficjalnie i Artura Sobonia i przedstawicieli związkowców, że ten plan ratowania Polskiej Grupy Górniczej nie będzie ukończony z końcem września, tylko najprawdopodobniej w połowie października. Nie do końca też wiemy, co konkretnie w nim się znajdzie. Z tego, co udało się ustalić i z tego, co administracja ujawniła mediom, będzie on polegał na zawieszeniu tak zwanego obliga elektrycznego na towarowej giełdzie energii. Nie wdając się w szczegóły, chodzi o to, żeby elektrownie przestały sprzedawać prąd poprzez giełdę i zaczęły go w większej ilości sprzedawać w ramach kontraktów dwustronnych. Ma to ograniczyć import energii, ponieważ elektrownie wtedy będą mogły produkować więcej prądu, bo uzyskają wyższą cenę z tych kontraktów dwustronnych i w efekcie będą mogły konsumować też więcej węgla, na czym zależy bardzo kopalniom. Ten plan oznacza wzrost naszych rachunków za energię elektryczną, więc jego ujawnienie pokazuje też brak pomysłu na taką strategiczną naprawę tej branży. To znaczy chwytamy się jednego rozwiązania, które może w jakiś sposób ulżyć kopalniom, ale które w długim terminie uderzy i w gospodarkę, i w nas, czyli odbiorców energii. A przypomnijmy, że to obligo stuprocentowe, które obecnie obowiązuje, było wprowadzone przez ministra Tchórzewskiego w 2018 roku po to właśnie, żeby obniżyć rachunki za energię. Więc po 2 latach cofamy się z tą zmianą po to, żeby jakoś tych górników ratować. Też z moich przysłuchów wynika, że rząd nie wie, co zrobić z górnictwem i prawdopodobnie te całe negocjacje, które teraz się toczą, będą toczyły się jeszcze długi, długi czas i po stronie rządu jest taka nadzieja, że po prostu rynek sam zamknie sprawę górnictwa bez ingerencji polityków, czyli będziemy mieli do czynienia po prostu z zamykaniem kopalń bez jakiegoś takiego masterplanu, który przygotują politycy.
A jakbyś mógł opowiedzieć o PGE i o tym, jak będą wyglądały prace nad połączeniem PGE z innymi spółkami energetycznymi?
To jest drugi najważniejszy plan przygotowywany teraz przez Ministerstwo Aktywów Państwowych z bardzo silnym wsparciem PGE, czyli plan konsolidacji 3 pozostałych grup energetycznych, czyli przejęcia przez PGE Tauronu i Enei, a także powołania, o czym wspomniałem wcześniej, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która by te aktywa węglowe przejmowała w kolejnych latach i odciążała spółki, by mogły one inwestować na rynku. Ten plan, on jest praktycznie gotowy. Jego przyjęcie przez rząd jest na tym etapie niemożliwe ze względu na zamieszanie właśnie na Śląsku. Więc wydaje się, że w momencie, w którym rządowi uda się ustabilizować sytuację w górnictwie, to wtedy będziemy mogli przystąpić do egzekucji tego planu, do jego wdrażania. Tylko pytanie jest, czy kiedykolwiek rządowi uda się ustabilizować sytuację w górnictwie na tyle, żeby przeprowadzić te niezbędne zmiany w energetyce.
A jeszcze zapytam cię o naszego molocha paliwowego, który stanie się behemotem multienergetycznym, czyli Orlen. Czy w tych najbliższych miesiącach Orlen stanie się już rzeczywiście spółką multienergetyczną i też będzie odgrywał rolę w tych tematach energetycznych? Rozumiem, że poprzez głównie własność energii, czy jednak to jest pieśń przyszłości i na razie Orlen będzie skupiony na konsolidacji i porządkowaniu tych wszystkich nowych włości, które przejął?
Wydaje się, że tak jak mówisz, to znaczy Orlen jest teraz na etapie integracji z Energą. Tam jest cały czas sporo pytań, na które nie znamy odpowiedzi, to znaczy jak będzie rozłożona ta władza nad poszczególnymi spółkami, czy na przykład zarządzanie nad energetyką przesunie się w kierunku Orlenu, czy jednak Płock pozwoli na zarządzanie tych aktywów Enerce. Jest wiele pytań dotyczących tego, które spółki będą łączone, które pozostaną niezależne, spółki córki obu koncernów, więc wydaje się, że w tych najbliższych miesiącach Orlen będzie skoncentrowany na integracji z Energą, ale oczywiście prezes Daniel Obajtek nie zapomina o swojej ofensywie strategicznej, czyli o przejęciu Lotosu i PGNiG-u. Tutaj raczej przełomowych zmian w tych najbliższych jesiennych miesiącach bym się nie spodziewał. To jest operacja obliczona na rok i więcej miesięcy. Wydaje się, że w tych spółkach to, co przynajmniej do nas dochodzi, to takie rezygnacja z własnej podmiotowości. Mam tutaj na myśli szczególnie Lotos i PGNiG, to znaczy niegdyś dwie potężne, niezależne i silne grupy kapitałowe coraz bardziej wchodzą w orbitę Orlenu, mimo że Orlen nie jest jeszcze ich właścicielem. Tak naprawdę Daniel Obajtek już teraz dysponuje aktywami PGNiG-u i Lotosu, jest trochę za dużo powiedziane, ale jest już na tyle silny, żeby dyktować obu spółkom warunki, w jakich one funkcjonują, jak będą wyglądały ich strategie i jak będą wyglądały ich działania, tak żeby one wpisywały się już w interesy Orlenu, a nie wpisywały się w interesy tych dwóch grup. Więc te najbliższe miesiące dla Daniela Obajtka na pewno będą bardzo intensywne. No i zobaczymy, czy mu się to uda. Z Energą mu się udało. Pytanie, czy będzie na tyle odważny, że zgodzi się na prywatyzację znaczącej części Lotosu, by go przejąć. No i zaczną się też pierwsze przymiarki, pierwsze wyniki analiz tego, co się wydarzy przy połączeniu Orlenu i PGNiG-u. Pamiętajmy, że PGNiG jest gazowym monopolistą. W sytuacji, w której miałby się łączyć z Orlenem, będzie musiał dać więcej miejsca prywatnej konkurencji, co też rodzi pytanie, czy rząd będzie zainteresowany właśnie taką perspektywą.
Ja myślę, że my w nadchodzących tygodniach umówimy się jeszcze na rozmowę o tej mega fuzji i porozmawiamy sobie o tych kolejnych etapach, bo wydaje mi się, że tu możemy rozmawiać o tym godzinami. Natomiast idąc do przodu, chciałem się ciebie jeszcze zapytać o to, czy... Bo tak jak ciebie słucham, to słyszę, że tak. Z jednej strony, co oczywiste, jest olbrzymia presja, żeby przyspieszyć transformację energetyczną, jest to presja zewnętrzna, ale też wewnętrzna. Z drugiej strony w rządzie trochę się wszystko nam tasuje i będzie układało i zanim się wszyscy połapią, co jest gdzie, kto ma co i kto z kim chce grać, a przeciwko komu, to trochę czasu minie. W spółkach z kolei też te spółki się łączą, rozglądają, zastanawiają, integrują, konsolidują, więc tutaj też trochę czasu minie. W międzyczasie rozumiem, że prace nad uporządkowaniem sytuacji w górnictwie będą, tak jak powtórzyłeś parokrotnie, się toczyły, co oznacza, tak jak ja to rozumiem, że na razie w najbliższej perspektywie się nie dotoczą i wreszcie wzrosną nam rachunki za prąd. Więc to wszystko nie wygląda jakoś świetnie, ale wygląda mniej więcej tak, jak wyglądało w ostatnich latach i to nawet nie tylko tych ostatnich 4-5. Natomiast chciałem się ciebie zapytać jeszcze na koniec, szukając jakiegoś pozytywu i może czegoś takiego bardziej energetycznego, o jakąś taką ucieczkę do przodu. Co się będzie działo z tematami odnawialnymi? Pytam o wiatry na morzu, o wiatr na lądzie i chciałem się też ciebie zapytać, czy ta rewolucja fotowoltaiczna, której doświadczyliśmy w ostatnich miesiącach, nadal będzie zachodziła.
Tutaj raczej te informacje, które widzimy i słyszymy, są pozytywne. Rząd najprawdopodobniej ostatecznie przeprosi się z wiatrakami i poluzuje sławną ustawę lokalizacyjną, co doprowadzi do tego, że będzie można łatwiej stawiać wiatraki na lądzie. Jeszcze do końca nie wiemy, kiedy to się stanie, ale wydaje się, że to już jest bardziej perspektywa tygodni niż miesięcy. Tutaj oczywiście pytaniem jest to, czy ewentualne odejście minister Emilewicz jakoś zmieni ten wiatrowy układ w rządzie. Ja bym się raczej nie skłaniał ku negatywnej odpowiedzi. Sądzę, że ten kierunek zostanie utrzymany.
Kolega Szacki, nie wiem, czy mogę zdradzać jego podejrzenia, ale kolega Szacki igra z taką teorią, że minister, a nawet premier Emilewicz zostanie w rządzie i rozważy przejście z wicepremiera na wiceministra, co z jednej strony, czy sekretarza stanu, co wydaje się być ruchem bez precedensu, żeby zeskoczyć z wicepremiera na wiceministra, ale z drugiej strony, no może to oznaczać na przykład, że miałaby więcej czasu, żeby się tym zająć w Ministerstwie Rozwoju, jeżeli ten scenariusz by rzeczywiście się ziścił.
No to byłaby na pewno dobra informacja dla branży wiatrowej, no bo ta branża wiele nadziei pokłada właśnie w pani premier, no ale są też spekulacje, takie jak dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna przekazał, że pani premier może przejść do prywatnego biznesu, a wręcz do grupy Zygmunta Solorza-Żaka i tam zająć się odnawialnymi źródłami energii. Więc tych spekulacji jest sporo. Branża liczy, że jednak tak się nie stanie i pani minister zostanie w rządzie. Ale no cóż, Czas pokaże. No i wreszcie drugą rzeczą, o której wspomniałeś, związaną z wiatrem, no to jest oczywiście perspektywa polskiej ofensywy na Bałtyku i pojawienia się ostatecznego na rządzie i potem w parlamencie ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, która otworzy ten rynek, która pozwoli na zbudowanie systemu wsparcia dla inwestorów, co przełoży się na decyzje inwestycyjne. Także w perspektywie roku 2024-2025 będziemy mieli pierwsze morskie wiatraki na Bałtyku. Tutaj raczej też nic nie powinno zaskoczyć branży. Oczywiście cały czas kwestią otwartą pozostaje timing, czy ta ustawa wejdzie w życie w tym roku, czy będziemy jeszcze musieli na nią poczekać. No i oczywiście kwestia portów, które walczą jak lwy o to, żeby jak najwięcej infrastruktury było budowane właśnie przez tą naszą infrastrukturę nad Bałtykiem, a nie przez zagraniczne porty. Tutaj rząd będzie podejmował specjalną uchwałę o to, żeby zbudować...
Rozumiem, że mówisz porty, myślisz stocznie.
Tak, to znaczy porty i też nabrzeża, które będą służyły do tego, żeby ładować te gigantyczne kolosy na statki. Także tutaj wydaje się, że te decyzje będą zapadać. Inwestorzy trochę się tego obawiają, ponieważ to zawsze utrudnia i wydłuża harmonogram budowy, jeżeli mamy do czynienia z infrastrukturą, która jest jeszcze niegotowa, a możemy na przykład skorzystać z portów w Niemczech czy w Danii, które są już do tego gotowe, mają doświadczenie i tak dalej. Ale to prawdopodobnie też znajdzie jakiś pozytywny i szczęśliwy finał, tylko oczywiście pytanie jest kiedy.
Fotowoltaika.
Tej rewolucji raczej się już nie da zatrzymać, bo technologia potaniała na tyle, że nawet teraz decyzje o inwestowaniu w własne panele na dachach gospodarstw domowych podejmowane są bez tej rządowej zachęty. Ona cały czas jest oczywiście istotna. Mam tutaj na myśli program Mój Prąd i 5000 zł dopłaty do własnych paneli, ale ten rynek raczej już nie przestanie się rozwijać. To znaczy, szczególnie biorąc pod uwagę te plany rządu związane z usunięciem obliga i perspektywą wzrostu cen hurtowych energii, doprowadzą raczej do sytuacji, w której Polacy będą jeszcze chętniej inwestować w własne źródła, tak żeby mieć po prostu tani prąd.
Robercie, no wydaje mi się, że dosyć dużo jest rzeczy, o których nie zdążyliśmy porozmawiać i chyba dzisiaj już nie zdążymy. Jeżeli pozwolisz mi, to chętnie bym wrócił do tego podcastu, którym ty zawiadujesz i porozmawiał z tobą o atomie. Czy coś się tutaj jeszcze wydarzy w nadchodzących miesiącach, o strategii wodorowej, a może ty zaprosisz kogoś, kto się jeszcze lepiej na tym zna. I też chętnie, tak jak mówiłem, o tej fuzji, o tym, co czeka Orlen i jak to wszystko będzie wyglądało, bo wydaje mi się, że to jest fascynujący proces. Efekt jaki będzie, to zobaczymy, natomiast sam proces i wszystkie układanki polityczne wokół niego wydaje mi się będą przeciekawe. Więc zdaje się, czeka nas bardzo ciekawa jesień.
No będziemy to na bieżąco śledzić i o tym opowiadać.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.